Tytuł tygodnia.
Eduardo Mendoza. Walka kotów. Powieść w tłumaczeniu Marzeny Chrobak ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. W hotelu Ritz Anthony Whitelands rozmawia z Harrym Parkerem z angielskiej ambasady o obrazie, którego istnienia nikt nie podejrzewał. Czyta Krzysztof Banaszyk.
Anthony odchrząknął przed udzieleniem odpowiedzi i utkwił wzrok w szklance whisky. Miał podzielić się największą rewelacją swego życia i smuciło go, że musi uczynić to wobec nieznajomego, który najwyraźniej nie posiadał dostatecznej wrażliwości, by docenić jej ogromne znaczenie i w miejscu bardzo różnym od tego, jakiego by sobie życzył na tę okoliczność. Chodzi o Velasqueza, powiedział wreszcie z przeciągłym westchnieniem.
A,
odparł Harry Parker, nie okazując śladu entuzjazmu. Chodzi nie tylko o to, kontynuował Anthony Whitelands ze zniechęceniem. To Velasquez nieskatalogowany, całkowicie nieznany aż do tej chwili. Nikt nie wie o jego istnieniu oprócz właścicieli, a teraz pana i mnie. Czy to czyni go bardziej wartościowym? O wiele bardziej wartościowym naturalnie. I nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia. Jest coś jeszcze. Czy zna się pan na sztuce, panie Parker?
Ja nie, lecz pan jest ekspertem. Proszę mi powiedzieć wszystko, co winienem wiedzieć.
Spróbuję wyjaśnić to, co najistotniejsze, w sposób maksymalnie zwięzły. O życiu publicznym Velasqueza wiadomo wszystko. Urodził się i wykształcił w Sewilli. Za młodu przyjechał do Madrytu i został mianowany przez Filipa IV nadwornym malarzem. Zmarł w wieku lat 61 śmiercią naturalną. Nigdy nie wplątał się w żadną dworską intrygę i nie miał zatargów z inkwizycją. Tyle, jak powiedziałem, co się tyczy życia zawodowego. O życiu prywatnym wiadomo niewiele, choć wydaje się, że nie obfitowało w wydarzenia godne uwagi. Ożenił się w Sewilli w wieku 19 lat z córką swojego mistrza. Miał dwie córki. Małżeństwo było wzorowe, nie miał żadnych miłostek. Gdyby uczynił coś niestosownego pod tym lub innym względem, rywale Velasqueza, zazdroszczący mu sukcesu i prebend, z pewnością rozpropagowaliby takie wieści w intencji doprowadzenia do tego, by popadł w niełaskę. Z drugiej strony, Velasquez w odróżnieniu od innych malarzy portrecistów nigdy nie namalował portretu swej żony, ani nie wykorzystał jej jako modelu. Nawet na początku kariery, gdy tworzył sceny z życia codziennego, posługując się osobami ze swego otoczenia. Dwukrotnie udał się do Italii. Za pierwszym razem pozostał tam przez rok, za drugim przez prawie 3 lata. Nie zabrał z sobą żony i nie znaleziono korespondencji między małżonkami. Velasquez był człowiekiem wytwornym, cieszył się wielkimi przywilejami. Jest ewidentne, że był wrażliwy na kobiece piękno, co można zauważyć, podziwiając Wenus przed lustrem w londyńskiej National Gallery. Zamilkł, by upewnić się, że interlokutor śledzi z uwagą jego wyjaśnienia. Lecz młody dyplomata przymknął powieki i zdawał się drzemać.
— Parker!
— wykrzyknął Anthony Whitelands, zbity z tropu. — Nie interesuje pana to, co mówię?
— Och, tak, tak, proszę wybaczyć. Przypomniałem sobie tylko o pewnej sprawie, pilnej sprawie, na jutro, jutro rano. Rozumie pan, ta rutyna. Ale słucham pana, co to mówił mi pan o National Gallery?
— Niech pan przestanie pleść bzdury, Parker. Opowiadam panu o życiu prywatnym Diego de Silva i Velasqueza.
Niech pan posłucha, Whitelands. Naprawdę wyciągnął mnie pan z biura o niestosownej godzinie, w środku zimy, nakazując pośpiech, żeby podzielić się podejrzeniem, iż być może Velasquez nie był takim dobrym mężem, za jakiego uważają go biografowie? Muszę przyznać, że my, dyplomaci, nigdy nie lekceważymy sekretów alkowy, ale z całą szczerością... Nie widzę, jakie znaczenie mogą mieć podboje jakiegoś świszczypały, który wyciągnął nogi 3 wieki temu.
Anthony Whitelands odstawił szklankę z whisky na stół i wyprostował się na krześle.
Pańska postawa wydaje mi się karygodna, Parker, oświadczył lodowato.
Nie pozwolę, by lekceważył pan moją wiedzę, ani by podważał pan moje ustalenia, a tym bardziej, by nazywał pan Velasqueza świszczypałą.
Jakie ustalenia?
Ustalenia dotyczące wagi tego obrazu. Niech pan posłucha. To, co widziałem kilka godzin temu, to nie tylko autentyczny Velasquez najwyższej jakości, co samo w sobie byłoby już sensacyjnym odkryciem, lecz także niezwykły wkład w historię malarstwa powszechnego. Podam panu przykład, by lepiej pan zrozumiał. Proszę sobie wyobrazić, że pewnego pięknego dnia wpada panu w ręce rękopis Szekspira. Arcydzieło porównywalne z Otellem lub Romeem i Julią, które ponadto zawiera elementy autobiograficzne zdolne wyjaśnić zagadki otaczające życie Barda. Uznałby go pan za interesujący, panie Parker?